Strefa dobrej muzyki w Polskim Radiu Białystok.
Halo, halo, próba mikrofonu. Będziemy teraz testować nasze łącza internetowe, ale też połączenie telefoniczne. Będziemy za chwilę rozmawiać o 30 latach polskiej sceny techno i w związku z tym zaprosiłem do dzisiejszej rozmowy Jędrzeja Dądziłę-Ditka. Na niego jeszcze chwilę poczekamy, ale jest już jeden z redaktorów, dwóch z trzech redaktorów tejże książki, Radek Tereszczuk. Czy słyszymy się?
Tak, witam Państwa.
Jest też Łukasz Krajewski, człowiek z Białegostoku, który też jest redaktorem tej książki. Cześć Łukaszu.
Cześć, dobry wieczór.
Przez telefon słyszymy się z Iwoną Korzybską, czy tak? Z Instytutu?
Tak jest, witam serdecznie.
Dobrze, doskonale. I mamy jeszcze Norberta. Norbert, halo, halo.
Dzień dobry, dobry wieczór. Jestem.
Doskonale. Tak, tak, tak. Norbert Bożym, Bert. Za chwilę sobie porozmawiamy. A porozmawiamy o takich wątkach, jak właśnie, jak wyglądały te trzy dekady na polskiej scenie techno. Jakie były te chałupnicze początki, jak wygląda dzisiejsza profesjonalizacja. Niby profesjonalizacja to samo dobro, ale jednak jest też pewne ryzyko z profesjonalizacją związane. Czy to kultura egalitarna, czy jednak zupełnie elitarna? Czy jak właściwie wygląda ta polska scena techno i jakie też idee ze sobą niesie? O tym wszystkim porozmawiamy sobie za chwilę. Mam pytanie do dzisiejszych gości, do autorów tej książki, bo ta książka składa się z takich osobistych refleksji, spostrzeżeń, doświadczeń na temat tego właśnie, naszych własnych spostrzeżeń, właśnie tego, co się z tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich trzech dekad tutaj, ale i na świecie. Słuchajcie, jak tego słuchaliście, to czuliście zażenowanie? Może Iwona na początek?
Troszeczkę tak.
Ale przyznasz, że ten utwór się pojawił na samym początku, prawda? Gdzieś tam, szczególnie kiedy oglądaliśmy Viva 2, bo tak jak obserwowałem, czytałem te wszystkie wspomnienia, to właśnie Viva 2, nawet bardziej niż MTV, taki skuter, powiedzmy, Robert Miles, Westbam.
Na Viva 2.
Nie grali.
Nie grali na Vivie głównej.
Jędrzej Nodziło tutaj mówi.
Przepraszam, że tak się wciąłem redaktorowi w słowo, ale ja.
Ale
mam,
na swoich rybowych imprezach grałeś ten utwór.
Oczywiście, bo ja mam ogromny w ogóle sentyment do tego typu muzyki. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że ona jest no już serem trochę trąci. Tutaj nie jest tym, czym na przykład dzisiaj bym grał regularnie w setach, ale jest wielki sentyment związany z tą muzyką, bo to jest muzyka, do której tańczyłem przed telewizorem i szukając po prostu tych brzmień w jakikolwiek sposób, bo nie były łatwo dostępne wtedy.
Jak rozumiem, Iwona w takim razie od razu sięgnęła po to techno z najwyższej półki. Iwona?
No, nie wiem, przede wszystkim inne dźwięki mnie zachwyciły i inne dźwięki kompletnie porwały mnie do tej właśnie miłości, która kilkadziesiąt już lat temu mnie zachwyciła. I szczerze nie miałam jakby nigdy pociągu do takich brzmień.
Norbert, ciebie to ominęło?
Powiem szczerze, nie znosiłem transu. To jest klasyczne transowe nagranie i ja bardzo nie lubiłem. Jeśli chodzi o trans, to preferowałem, no po początkach, w latach 90. preferowałem brzmienia goa trans, psychodeliczny trans, dużo bardziej niż właśnie taką wersję transu. Nie, omijałem z daleka.
Tutaj jeszcze odtworzyłem sobie ten klip z dziewczyną, na którą leci woda. Ona w takim sexy ubraniu, jest w masce do pływania, z rurką w ustach i tak dalej. To jest oczywiście bardzo obciachowskie, ale jednak mam wrażenie, że to było nasze doświadczenie na początku lat 90., że to było właśnie słabej jakości, ale w związku z tym, że mieliśmy wtedy niewiele lat, że to były początki naszych odkryć, że oglądaliśmy tę telewizję właśnie powiedzmy niemiecką, czy gdzieś z zachodu i to było nasze otwarcie na zachód i dzisiaj być może słuchamy tego z sentymentem. Jak to jest z Łukaszem Krajewskim i Radkiem Tereszczukiem? Może Radek, nieco starszy?
Cóż, no akurat wtedy, kiedy ten utwór był grany na Vivie, wtedy raczej napawał mnie obrzydzeniem. I ja rzeczywiście...
Elitaryści już tutaj.
Tak, znaczy ja, no jednak wtedy bardziej Apex Twin czy
od razu na grubo.
Czy jakieś takie właśnie bardziej szybsze. Natomiast w tej chwili nie powiem, że jest mi już wszystko jedno. Ja po prostu w tej chwili podchodzę z większym dystansem i potrafię dostrzec jednak w tej muzyce pewną szczerość. Ona oczywiście była zaplanowana, żeby odnieść sukces komercyjny, co widać szczególnie po tych wideo. Na pewno ci producenci byli zachęcani, żeby jakieś konkretne brzmienia jak gdyby wykorzystywać. Jednak efekt uważam, że się jednak broni, bo są inne nagrania, gdzie producenci byli podobnie zachęcani. Ja tam tej szczerości nie widzę. A tutaj w tym kawałku widzę, dlatego jest dla mnie jak najbardziej okej.
Okay. Łukasz Krajewski, najmłodszy z naszego towarzystwa, czy cię to wszystko ominęło? Takie hity jak Robert Miles, właśnie R&B, czy nie wiem, Scooter, Westbam i tak dalej?
Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na twoje pytanie, bo ja do prac nad książką o techno przystępowałem jako outsider, raczej jako osoba z mocnym gitarowym backgroundem, a niekoniecznie jako fanatyk techno. To znaczy zawsze słuchałem trochę muzyki elektronicznej, ale na pewno nie śledziłem jakoś z atencją i na bieżąco tego, co na tej scenie się dzieje. Miałem dosyć cząstkową i rozproszoną wiedzę na ten temat i w zasadzie bardziej interesowała mnie sama historia tej kultury. Jakby to było to, co mnie najbardziej pociągało przy pracy nad książką. Wizyty w klubach, na imprezach to była raczej jakaś sporadyczna, ale jednak przyjemność. Natomiast co do samej muzyki, to w zasadzie nie miałem nigdy takiego problemu, żeby ocenić, co po prostu ktoś grał dobrze albo nie porywał mnie na parkiet i w zasadzie tyle to było. Nie wdawałbym się tutaj w jakieś, nie wiem, głębsze rozważania na temat tego, co tam jest.
Za chwilę sobie posłuchamy już Tuzów, powiedzmy, na naszym gruncie polskim, czyli Jacka Sienkiewicza między innymi. Ale chciałem was zapytać o właśnie taką refleksję trochę społeczną, bo to wiadomo, początek lat 90. Kto pamięta z doświadczenia, kto może bardziej z opowieści. Ale czym tłumaczycie, że jednak ta muzyka się tak wślizgnęła na dosyć podatny grunt w Polsce? Jędrzej. Właśnie wtedy. Czym powiedzmy się to różniło od koncertów punkowskich czy metalowych i od dyskotek, które były wtedy?
Nie czuję się do końca na siłach, by odpowiedzieć na twoje pytanie, bo ja się załapałem na ten moment, kiedy to już się wślizgnęło na dobre.
14 lat miałeś, zdaje się, tak? 16?
Pierwsze moje zetknięcia z tą muzyką to 13-14 lat, takie już bardziej świadome poszukiwanie to 16-17. I to były to była już druga połowa lat 90., kiedy imprezy miały miejsce już regularnie. Już były w Polsce pierwsze kluby profilowane z muzyką elektroniczną, z muzyką techno.
Iwona, jak ty to wspominasz? Co tutaj przemawiało właśnie za techno? Dlaczego to się tak otworzyło i było zupełnie, wyglądało to wszystko inaczej niż właśnie dyskoteki, czy koncerty punkowskie, czy metalowe?
Ja myślę przede wszystkim, że to były czasy, kiedy Polska się otworzyła na tak naprawdę na wszystko, tak, podróże zaczęły przybywać, można było kupić płyty winylowe, było większe dotarcie do muzyki, no i ta muzyka zaczęła być jakby bardziej dostępna i wtedy zaczęło się, szczególnie wśród takiej społeczności, która poszukuje, prawda, jakichś osób z dziedziny sztuki, osoby, które, prawda, ustalają pewne trendy, to te osoby z reguły, to społeczeństwo z reguły szuka czegoś nowego, czegoś wyjątkowego i właśnie w takich kręgach zaczął się ten trend właśnie za muzyką elektroniczną. Były to różne brzmienia, był to house, było to techno. Techno w tamtych czasach zupełnie inaczej brzmiało, był to trance, był to drum and bass, różne brzmienia i tak naprawdę się to mieszało. Oczywiście była to muzyka undergroundowa i polegało to bardziej na poszukiwaniach, więc poszukiwaniach tych nowych dźwięków, tych wyjątkowych dźwięków, więc jak ktoś przyjechał z płytą, która właśnie została wydana i puszczał to na imprezie, które w tamtych czasach były undergroundowe i niewielkie, to były imprezy, tą liczbą osób, no to było to wielkie, wielkie wydarzenie.
Łukasz Krajewski, Radek Tereszczuk, czyli redaktorzy książki 30 lat polskiej sceny techno. Czego szukali wasi rozmówcy? Wasi rozmówcy, a właściwie też osoby, do których wysłaliście prośbę, by podzieliły się swoimi doświadczeniami?
No cóż, poszukiwały bardzo, bardzo różnych rzeczy. Ja może krótko odpowiem na pytanie, dlaczego zdobyło popularność. To ponieważ jest wspaniałe i się można świetnie bawić przy nim i też jako muzyka odpowiada na jakieś potrzeby kulturowe wielu osób. W Polsce w szczególności zarezonowało z transformacją i z tym, że się bardzo dużo działo i gdzieś tam czuliśmy ten pęd do nowoczesności, wiatr nowoczesności i w ramach tego no, techno bardzo pasowało. Natomiast na świecie nie było takiego kontekstu i mimo to też było popularne. Ja myślę, że tak naprawdę scena jest bardzo różnorodna, więc ja bym tak krótko nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czego poszukiwali nasi rozmówcy. To już trzeba, odsyłam do książki, bo naprawdę są bardzo różne podejścia w ogóle co do samego rozumienia terminu techno, tych podejść, więc myślę, że spotkamy się z całą gamą. I też ciekawa jest dynamika zmian, bo to się zmienia. Na przykład artyści sceny eksperymentalnej zaczynają grać muzykę taneczną, artyści taneczni zaczynają grać eksperymentalną i to się też się to zmienia i te definicje jak gdyby no, cele się cały czas zmieniają.
Łukasz?
Myślę, że przede wszystkim szukali jakiejś najbardziej nieskrępowanej formy rozrywki, wolnej od nie wiem, batuty policyjnej, wolnej od ograniczeń ciszy nocnej, gabarytów budynku i tym podobnych. Jakby nie bez powodu duża część tekstów jest poświęcona historiom imprez, które toczyły się w pustostanach, poza miastem, w miejscach, gdzie w zasadzie nie docierał żaden GPS czy autobus, w miejscach ukrytych, czy właśnie w stylu secret location, czyli takich imprez, z których spłynął też od dawna Białystok, które jakby toczyły się w ogóle gdzieś poza wiedzą jakichkolwiek organów porządku publicznego. Przy czym nie chodziło tu oczywiście o to, że działo się tam coś po prostu zdrożnego, tylko o stworzenie jakiejś takiej tymczasowej strefy autonomicznej, w której zabawa będzie mogła toczyć się na takich zasadach, które wyznaczą sobie wyłącznie osoby, które tę imprezę tworzą.
Na pewno, tak jak mówisz, out of system, ale też DIY. I ja bardzo nie znoszę pytania, jakie były wasze początki, czy jak się rozpoczęła wasza przygoda z techno, chociaż dla chronologii oczywiście to jest ważne, ale chciałbym właśnie ukierunkować tę część rozmowy na wątek DIY, na wątek chałupniczości, bo oczywiście oglądaliśmy się wtedy na zachód, podpatrywaliśmy jak to wygląda w Niemczech czy dalej na zachodzie, ale też te rozwiązania polskie były bardzo swoiste. Norbert, jak ty to doświadczałeś wtedy właśnie, tę chałupniczość, te problemy infrastrukturalne, techniczne, ale też przecież jakaś świeżość, prawda?
Przede wszystkim, to odpowiadając na poprzednie jeszcze pytanie, chciałbym powiedzieć parę zdanie. Przede wszystkim dla nas w tamtym okresie, kiedy pojawiło się techno, w cudzysłowie oczywiście, ponieważ tu mówimy techno, używamy terminu techno, natomiast dla każdego jest to coś innego. No, ja akurat nie byłem jakimś wielbicielem szczególnym, takiego stricte czystego techno. Ja preferowałem muzykę house, najpierw breakbeat, big beat, połamane dźwięki, a później wkręciła mnie muzyka house, ale przede wszystkim to było coś zupełnie świeżego, coś zupełnie nowego w latach 90. No i nie zapominajmy jeszcze kolejne rzeczy. Przede wszystkim wraz z tą transformacją systemową pojawiły się też używki. Używki, które zdefiniowały całą scenę klubową w Wielkiej Brytanii i te używki pojawiły się też i u nas. I te wszystkie trendy, które pojawiały się w tamtym okresie, w latach 80. czy na początku 90., one naturalnie, że one trafiły też i do nas. Natomiast jeśli chodzi o tę chałupniczość, no to ja pamiętam imprezy, które tworzył kolektyw T4, tak, dobrze pamiętam, w lasach. Imprezy odbywały się w lasach, przywożono sprzęt, przywożono generatory, gitary i gdzieś tam w lesie, w jakimś tam miejscu rozstawiamy ten cały sprzęt. Czasami i zdarzyło się tak kiedyś, że przyjechało naprawdę mnóstwo ludzi z Warszawy, bo to było pod Warszawą jakieś 30 kilometrów i okazało się, że generator się zepsuł i tak naprawdę przez północy nic się nie działo.
Był ambient natury.
Można powiedzieć, że był ambient. Gdzieś tam harcerze przeszli, obóz harcerski był nieopodal, więc w pewnym momencie w trakcie tej ambientowej imprezy przemaszerował oddział harcerzy w szyku i to było takie zaskakujące dla nas wszystkich.
Prawdziwy.
I tam była, to była ta impreza goa transowa. Psychodeliczny trans był bardzo popularny w połowie lat 90. I ta scena bardzo prężnie się rozwijała. Tam DJ Dreddy, czy Magnes, to właśnie ta ekipa, która to organizowała. Później, ja głównie chodziłem na imprezy do klubów. Pierwszym takim klubem były filtry, w którym byłem. Jeśli chodzi o muzykę, to ta muzyka była bardzo eklektyczna, bo tak naprawdę ludzie, DJ jeszcze nie mieli płyt. Był problem z płytami. W ogóle w latach 90. był problem z dostępem do wiedzy. Więc jeżeli chciałeś się dowiedzieć czegoś, to oglądałeś albo Vive, albo MTV, albo kupowałem na studiach. Pewnego dnia poszedłem do księgarni Prusa na Uniwersytetu Warszawskiego. Jest taka księgarnia naukowa i w tej księgarni naukowej sprowadzano magazyny brytyjskie muzyczne. No i tam się pojawił Mix Mag i DJ Mag. No i zacząłem to kupować. Na początku czytałem recenzje, bo nie miałem dostępu do muzyki, bo oczywiście nie było internetu. Nie można było sobie na życzenie sobie cokolwiek ściągnąć czy odsłuchać. Oglądałem programy telewizyjne. I kupowałem kasety. No i taką jedną z pierwszych kaset, które kupiłem, to była kaseta Leftism. To był pierwszy w zasadzie album formacji Leftism. I to mnie wkręciło w muzykę taneczną. To było coś niesamowitego. To połączenie dubu, elektroniki, house'u, progresywnego house'u. To było coś, co było dla mnie w ogóle... Powaliło mnie po prostu. A potem Prodigy gdzieś w międzyczasie się też pojawiło, jako że byłem punkowcem, to mnie też wkręciło.
Było takie wyraźne przejście ze środowiska niezależnego, punkowego czy hipisowskiego właśnie w stronę muzyki techno, prawda? Kiedy ona się pojawiła.
To prawda, tak. Tak właśnie było to przejście. Zresztą wielu punków na zachodzie nawet potem dokonało transformacji w kierunku muzyki techno właśnie z brzmień punkowych. To jest pewna estetyka zbieżna tutaj. Powiedzmy, oczywiście nie ma gitar, nie ma perkusji, ale jednak jest pewna dynamika, jest pewna energia.
Jest świeżość, niezależność i tak dalej.
Tak jest.
Jędrzej, Dądziło, my już trochę rozmawialiśmy sobie właśnie o techno na Podlasiu i ty zwracałeś między innymi uwagę na to, na takie problemy, które dzisiaj wydają się być może śmieszne, na przykład brak stołu DJ-skiego, czy też, to już nie problem, ale akurat charakterystyka tamtego czasu. Pamiętam właśnie mnóstwo plakatów rozwieszonych w Białymstoku, które były powiedzmy wydrukowane na żółtej po prostu kartce, albo na pomarańczowej, albo na niebieskiej, gdzieś tam napis Technoparty, czy Technozone i tak dalej.
Technozona. No to było bardzo chaotyczne to, co wtedy się działo. Ja to obserwowałem jako taki podlotek, który chciałby się dostać na taką imprezę, a widziałem tylko te plakaty, te ksywki tych DJ-ów. DJ taki. I to zazwyczaj było... Te imprezy były organizowane w lokalizacjach, które znaliśmy raczej z innych funkcji, a też albo z innego po prostu charakteru, klub rozrywki Krąg, tu jakiś plener, tutaj był też klub Huta, który był takim pierwszym klubem, który prezentował jakąś alternatywną muzykę tak regularnie, a te największe techno imprezy w połowie lat 90. w Białymstoku były organizowane w klubie Gwint, który był klubem takim typowo studenckim, taką dyskoteką, powiedzmy.
I tam ogromne kolejki na te pierwsze imprezy techno.
To ja tylko niestety z opowieści, ale słyszałem, że chodziło tam 1000 osób, to jak miałem na Białymstok, to była ogromna impreza, szczególnie w takim niszowym ówcześnie temacie. No i te pierwsze imprezy, no jak ja na nie trafiłem, a trafiłem na nie no tak w 99, 2000 roku, to... No, to nie było to, co dzisiaj. No wiadomo, były takie lepione z czegokolwiek sound systemy. Tak jakby widać było, że to nie było coś, te inicjatywy nie były majętne. To było takie samoróbki, tu jakiś kolorofon, tu jakieś...
Ale ile było w tym emocji?
Oczywiście, no, dekoracje,
indywidualnych rozwiązań.
Specjalnie przygotowane dekoracje, widać, że ktoś je w domu zrobił.
No może i rodzice pomogli, może babcia coś uszyła.
Może tak, nie wiem, czy babcie pomagało wcześniej, ale... Ale szczególnie tak żywo pamiętam te wszystkie dekoracje z imprez oczywiście transowych, które Rave on Trans kolektyw Rayphone Trans już wtedy organizował.
To te pełne emocji, chałupnicze początki. Za chwilę sobie porozmawiamy o profesjonalizacji tejże sceny i całej kultury i też o ryzyku, jakie jest z tym związane. Z Łukaszem Krajewskim, Radkiem Dereszczukiem, redaktorami książki 30 lat polskiej sceny techno. Rozmawiamy sobie dzisiaj pod powierzchnią w Polskim Radiu Białystok. Jest też trzeci redaktor akurat nieobecny, Artur Wojtczak. Poza tym jest też z nami promotorka, aktywistka polskiej sceny klubowej Iwona Korzybska z Instytutu w Warszawie. Jest też DJ, producent i dziennikarz muzyczny Norbert Bożym-Bert i Jędrzej Dądziło, Ditek z UpToDate Festiwalu i FOMO klubu. I tutaj sporą część tej książki zajmuje rozdział, który nazywa się Geografia Techno i tutaj między innymi też spisane doświadczenia Jędrzeja. Jędrzej, pozwól, że cię zacytuję, bo właśnie chciałbym przejść do tego wątku profesjonalizacji. Nie zrozumcie mnie źle, nie straciłem zapału ani miłości do muzyki. Gdzieś po drodze jednak zajawka stała się sposobem na życie, a to drastycznie zmienia odbiór tego, co niegdyś sprawiało, że miałem ciarki na plecach. Hobby i zainteresowania stają się obowiązkami, wyzwania już nie tylko katapultują entuzjazm, ale i obciążają odpowiedzialnością. Aspekt ekonomiczny zaczyna się po jakimś czasie odgrywać jedną z głównych ról, dlatego wiele osób, które nie traktowały tego zajęcia wystarczająco poważnie lub nie były w stanie się mu bardziej poświęcić, zniknęły z tej sfery. Nie są to wprawdzie jedyne czynniki, jakie powinniśmy brać pod uwagę, ale wszystkie osoby, o których myślę, że osiągnęły sukces na scenie, musiały ciężko na to zapracować. Profesjonalizacja kojarzy się z czymś dobrym, a jednak jest pewne ryzyko.
To ja napisałem?
Już rok temu, zdaje się, tak?
No i oczywiście, że jest ryzyko. Tak jak z każdym zawodem. Kształcisz się na przykład w jakimś kierunku, inwestujesz swój czas, nierzadko pieniądze, nadzieje, a potem się okazuje, że na przykład w swoim zawodzie nie możesz znaleźć pracy. Albo na przykład, że zarabiasz za mało, albo że branża się załamuje, albo twój zawód przestaje mieć rację bytu. Różnie to bywa. No w przypadku moim, no to akurat ja do naprawdę późnego momentu, nie wiem jak to nazwać, swojej kariery, nie miałem pierwszego momentu zawahania, ponieważ bardzo karmiłem się tą zajawką, bardzo wierzyłem w to, że mi się powiedzie i nie też nie doświadczałem ani żadnego załamania, tylko doświadczałem ciągłego rozwoju tego, co się dzieje ze sceną muzyczną w Polsce i też co się działo tutaj lokalnie. Więc najpierw było marzenie o tym, żeby w ogóle rozkminić, o co chodzi z DJ-owaniem i dorwać się do muzyki. Potem, żeby grać tą muzykę, nauczyć się i tak dalej. Potem, żeby grać w metrze. Potem, żeby robić imprezy swoje. Potem, żeby robić festiwal i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby zawsze był jakiś taki cel, marchewka, za którą się biegło. No ale potem, głównie w związku z festiwalem, spadło na mnie, znaczy wylało się takie wiadro zimnej wody, kubuł zimnej wody na głowę, no bo to jest ogromna odpowiedzialność. To są już zespoły, które pracują, to są ludzie, którym trzeba płacić, to są już przepisy, też odpowiedzialne właśnie pod kątem przepisów i tak dalej, i tak dalej. I to już tego nie można traktować jako zajawkę, ponieważ trzeba mieć z tyłu głowy to, że się za to odpowiada i trzeba robić to z uwzględnieniem bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Poza tym na miesiąc czy przed dwa przed festiwalem UpToDate obserwuję, jak jesteście zaangażowani, niewyspani i tak dalej. I gdyby nie ta profesjonalizacja, to być może szybciej zeszlibyście z tego świata, więc jest ważny podział zadań i tak dalej, i tak dalej. Iwona, jak ty na to patrzysz? Bo profesjonalizacja oczywiście to jest, niesie ze sobą wiele atutów. To jest lepszy sprzęt, to jest dostęp do technologii, do artystów i tak dalej. Ale czy nie masz takiego wrażenia, że w pewnym momencie właśnie dzięki, z tego powodu też, że jednak te imprezy zaczęły się do siebie upodabniać i gdzieś ta emocja zaczęła ulatywać?
Dla mnie profesjonalizacja pasji do muzyki to jest takie naturalne przejście. Są oczywiście zalety i wady, niemniej jednak, jeżeli się ma pasję do muzyki, to bardzo to rekompensuje te właśnie trudności, z którymi spotykamy się w sytuacjach faktycznie, czy organizacji imprez, festiwali, kiedy wiele rzeczy się zdarza nieprzewidzianie, wbrew oczekiwaniom, trudności. Czasami są bardzo, bardzo trudne sytuacje związane z wieloma rzeczami, ale w moim akurat przypadku i myślę, że w większości przypadku promotorów w Polsce, którzy mają pasję do muzyki, to ta pasja rekompensuje i wszystkie te porażki i daje taką siłę oraz moc do kontynuacji. Gdyby nie pasja, w moim personalnym przypadku, podejrzewam, że już dawno bym zrezygnowała z pracy w tym kierunku.
Zajawka właśnie czasem się profesjonalizuje. Norbert Bożym, jak ty na to patrzysz? Halo, halo, Norbert, czy jesteś?
No właśnie, coś mi rozłączyło, jestem.
Właśnie pytam o tę profesjonalizację. Jak ty to oceniasz przez te lata?
Powiem tak, pamiętam, że chyba w 2000 roku pewien znany dziś, chyba najbardziej znany organizator festiwali stwierdził, powiedział do mnie, do mojego wspólnika Harpera, z którym tworzyłem Boogie Mafię, powiedział, chodźcie, założymy agencję DJ-ską i wy będziecie w tej agencji DJ-ami, będziecie grali dla mnie. No my powiedzieliśmy, nie, to nie są czasy na agencję DJ-ską. Tak naprawdę, mimo tego, że minęło 20 lat od tamtego czasu, tak naprawdę wydaje mi się, że ta profesjonalizacja zawodu DJ jest nieco inna niż profesjonalizacja zawodu. Oczywiście istnieją agencje DJ-skie w Polsce, natomiast jest zupełnie inna niż na Zachodzie. Ja cały czas w zasadzie ogarniałem swoje sprawy samodzielnie przez wiele lat, tak naprawdę przez 6 lat utrzymywałem się tylko i wyłącznie z grania. Później zacząłem pracować w radiu i trochę teraz jakby zmieniłem te proporcje. Bardziej granie w zasadzie jest moim hobby, można powiedzieć. Natomiast jako promotor nigdy nie przepadałem za tą pracą. Zorganizowałem, głównie grałem jako DJ. Zorganizowałem kilka imprez, na jednej umoczyłem i stwierdziłem, o nie, to chyba nie jest dla mnie, więc w tym kierunku się zupełnie nie sprawdziłem. Natomiast to wygląda, ten rynek w Polsce wygląda zupełnie inaczej niż na Zachodzie. I inna rzecz, że kiedyś byłem, no 20 lat temu byłem jednym z najmłodszych, a teraz się okazuje, że jestem jednym z ostatnich, którzy tak naprawdę grają, bo wielu naszych kolegów DJ-ów przestało grać. No i DJ Klasa pozostał. Tak? Z powodów takich, że być może po prostu przestało ich to... z powodów takich, że pewnie rynek się zmienił, że zmieniają się trendy, zmieniają się ludzie, zmieniają się generacje. Generacje mają swoich, nowe generacje mają swoich DJ-ów. Jeżeli nie dbasz o to, żeby być cały czas na topie, to jest złe słowo, w cudzysłowie oczywiście mówię to, to po prostu zapominają cię. I tak jest, no, jeżeli się nie wydaje płyt, jeżeli się jest tylko i wyłącznie DJ-em, no, jeśli chcesz być profesjonalnym DJ-em, to profesjonalnym artystą, może znowu w cudzysłów, to jednak musisz coś więcej robić, niż tylko puszczać muzykę. To jednak trzeba zajmować się PR-em, trzeba przede wszystkim produkować własne kawałki, trzeba być aktywnym twórczo, trzeba być twórczym przede wszystkim.
Z Łukaszem Krajewskim, Radkiem Tereszczukiem, redaktorami książki 30 lat polskiej sceny techno, ale też z promotorką polskiej sceny klubowej Iwoną Korzybską z Instytutu, DJ-em, producentem, dziennikarzem muzycznym Norbertem Bożymem Bertem i Jędrzejem Dądziłą Ditkiem z Up to Date'a. Rozmawiamy sobie właśnie o tej książce, która okazała się bardzo świeża rzecz, ogromna rzecz, bo to 700 stron, żółta książka, zwraca uwagę w każdej księgarni na 100%, zauważymy ją. Tutaj w rozdziale osobista definicja, Radek Tereszczuk w rozmowie z przyjacielem spróbowali ukuć tę definicję, że jest to instrumentalna muzyka taneczna oparta na elektronicznych środkach wyrazu. Ale też na samym początku w gruncie rzeczy tej książki pada pytanie, czy rzeczywiście istnieje polska scena techno? Skąd ta wątpliwość, Radek?
No stąd, że każdy może to sobie definiować po swojemu. No ja jestem przekonany, że istnieje. Albo nawet nie jestem skłonny do tutaj zadawania takich pytań. Natomiast no, dopuszczamy pełną dowolność. Tak, no ja może krótko jeszcze odpowiem o tym DIY. O profesjonalizacji. Otóż ona wymaga myślenia produktowego, które w pierwszej kolejności wymaga zdefiniowania klienta. Ja akurat troszkę na ten temat wiem, bo się zajmuję tworzeniem produktów zawodowo. I to jest wszystko okej. Tak ten świat działa. Natomiast No, w przypadku artysty to może być bardzo różnie. Mamy tutaj do czynienia z bliskim, z bardzo mocną, głęboką relacją emocjonalną do tego, co się tworzy. I teraz może być trudno oddać tę własną twórczość pod dyktat tego, co chce klient. Różnie sobie z tym ludzie radzą. No ja osobiście kompletnie nie idę w tą stronę. Jedynym klientem dla mojej twórczości, o jakim myślę, jestem ja sam. Tworzę dla siebie i mogę sobie na to pozwolić. Natomiast no, to jest raczej rzadka postawa. Ja powiem tak, to być może to jest dla artysty dylemat pozorny. Mi się wydaje, że w momencie, kiedy artysta właśnie nie stara się dogodzić wszystkim, tylko szczerze robi to, co chce, to on ma szansę, właśnie ma szansę jednak kogoś tam znaleźć. Znaczy to nie jest koniecznie ślepa droga, natomiast no, jest bardzo ciężka i generalnie zawodowych artystów to w Polsce, być może w ogóle, nie tylko w muzyce, ale tak w ogóle, to myślę, że no może poza niektórymi dziedzinami, których bycie sztuką można kwestionować, to można policzyć na palcach jednej, dwóch rąk. Mówię poważnie. No to wszystko zależy od wielu definicji, kryteriów finansowych także, ale no różnie z tym bywa.
Łukasz Krajewski, czy ty byś się pokusił o taką charakterystykę, o specyfikę przede wszystkim polskiej sceny techno? Jaka jest jej taka szczególna właściwość, która być może wyróżniałaby nas od, nie wiem, Niemiec, Zachodu czy Gruzji?
Ja w ogóle nie chciałbym szukać takich cech, które które umożliwiłyby nam jakby opracowanie faktycznie czegoś w rodzaju technonacjonalizmu tutaj. Natomiast nawiązując do tego, o czym wspomniałeś, ponieważ napisaliśmy we wstępie zadaliśmy rzeczywiście pytanie, czy istnieje coś takiego jak polska scena techno. Oczywiście ona istnieje i obejmuje ona całokształt zjawisk, klubów, kolektywów DJ-skich, cyklicznych inicjatyw, festiwali i wielu innych kwestii, więc dlatego scena istnieje. Natomiast musieliśmy wyrazić tę wątpliwość, ponieważ ta scena, choćby w naszym kraju, jest bardzo duża i jednocześnie mimo różnych jakby ognisk, pewnych bogatych środowisk i tradycji ukształtowanych wokół klubów czy festiwali, ta scena jest bardzo rozproszona. Trudno mówić tutaj jak o scenie w takim rozumieniu, jak na przykład tak jak scenę punkową opisywał, nie wiem, Lex McNeil w książce Please Kill Me, punkowa historia punka. Nie ma po prostu, nie wiem, kilku klubów i garstki artystów i osób pobocznych, wokół których cała scena się kręciła. W książce mamy kilkadziesiąt osób, 60, 80, już nie pamiętam dokładnie. I w zasadzie jesteśmy daleko od momentu, w którym moglibyśmy powiedzieć, że wyczerpaliśmy opis tej sceny. Z jednej strony, na przykładzie książki, będzie można zobaczyć, że jakby konteksty i relacje towarzyskie się zazębiają między u różnych osób. Z drugiej strony zobaczysz na pewno z łatwością wiele mniej lub bardziej udolnie skrywanych animozji, czy po prostu wręcz manifestowanej otwarcie niechęci między różnymi osobami. To jest dla nas, tak mi się wydaje, jakiś sukces, że te osoby, które niekoniecznie reagowałyby entuzjastycznie na swój widok w rzeczywistości, znalazły się w tej jednej książce, no na kartach tej samej książki tak naprawdę. To, że udało nam się zgromadzić te też różne perspektywy dzięki temu. Osób, które są, nie wiem, fanatykami winyli, purystami pod względem nośników i osoby, które stoją murem za rewolucją technologiczną, osoby, które mają nastawienie totalnie DIY-owe do dzisiaj i osoby, które dowodzą prężnie funkcjonującymi klubami w wielkich miastach. Więc ten, powiedzmy, jakiś tam rozrzut, ta właśnie różnorodność, nie wiem, czy to bogactwo demograficzne i różnorodność stylów i, nie wiem, powiedzmy, jakiejś polityki światopoglądowej tych osób, sprawia, że trudno je ująć w jednym mianowniku. Stąd ta wątpliwość, czy istnieje scena techno, w sensie sceny, która byłaby jakaś, wiesz, właśnie jednolita, dająca się ująć, powiedzmy, w kilku cechach. To stąd nasza wątpliwość. Nie chcieliśmy po prostu oferować jakiegoś takiego zuniformizowanego ujęcia tej sceny i decydować o tym, jaka ona jest, tylko zamiast tego oddać głos autorom. I taki też był cel tej książki.
Dzięki, Łukasz, za taki rys socjologiczny. Ja bym chciał go jeszcze pociągnąć poprzez wątek idei, bo muzyka to... Bo techno to muzyka raczej bez słów i o ile mówi się, że rock, powiedzmy, to był wyrazicielem idei, to było zaangażowanie społeczne, nie wiem, na naszym podlaskim gruncie to Festiwal Basowiszcza, powiedzmy. A czy muzyka elektroniczna też wyraża jakieś idee, jakieś zaangażowanie społeczno-polityczne? Jędrzej?
Myślę, że w bardzo wyraźny sposób. Dzisiaj scena nie jest tak zunifikowana jak kiedyś, bo jest większa, jest bardziej rozczłonkowana, czyli to wszystko, o czym mówił Łukasz. Ale scena muzyki elektronicznej wypływa z pewnych wartości i z pewnej określonej historii. To nie jest tak, że to się działo w różnoraki, że to ma różnoraką genezę w różnych miejscach globu. Jest pewien wspólny mianownik, a mianowicie to, że muzyka elektroniczna zawsze była azylem i wydarzenia z muzyką elektroniczną zawsze były azylem, miejscem, gdzie ludzie wykluczeni mogli czuć się bezpiecznie, czuć się u siebie, czuć się swobodnie, czuć się wolni. I myślę, że to jest ten wspólny mianownik, który charakteryzuje tą kulturę, tą scenę. No i hasła Peace, Love, Unity, Respect, czyli PLUR, tak? Jest to hasło, które do dzisiaj jest aktualne. Może w dobie takiej komercjalizacji sceny i tego, że ona stała się de facto wielkim rynkiem, to nie dla wszystkich ma to jakieś znaczenie. Tak jakby ostatnie lata też na polskiej scenie pokazują, że niekoniecznie współczesna, świeża publiczność, najnowsza generacja publiczności rozumie i wie, skąd się wzięła ta kultura i na czym ona wyrosła, ale jednak ten aspekt jest wciąż istotny i większość organizatorów ma go na sercu.
Radek Tereszczuk, a ty jak na to spoglądasz? Co więcej ponad dobrą imprezę mówi właśnie, stara się powiedzieć muzyka techno i ta cała kultura?
Ja myślę, że Jędrzej pięknie powiedział, natomiast ja jeszcze poruszę jeden wątek. Otóż brak odwołań do idei lub brak przekazywania w muzyce idei, a ja uważam i wskazują też na to pewne prenaukowe badania, które prowadzę, że sama muzyka może być nośnikiem idei, czyli słowa też nie są potrzebne, ale to jest tylko hipoteza. Ale sam brak idei nie musi być wadą, to może być zaleta i myślę, że niektóre z utworów techno są opowieściami z takich obszarów wewnętrznych, gdzie idee nie są wskazane, gdzie one są przeciw wolności i niczemu nie służą. Tym niemniej to, co powiedział Jędrzej, jest bardzo ważne, ten wolnościowy aspekt ruchu jest w jego DNA i tego się nie da się usunąć.
Już na koniec bym chciał, bo za chwilę 21. Iwona, bo ta książka podsumowuje tak umownie 30 lat polskiej sceny techno. Jak wyobrażasz sobie tę scenę w 2050?
Trudne pytanie, powiem szczerze. Ale obserwując, jak to się rozwija, myślę, że jest jeden wspólny mianownik, który właśnie tutaj moi przedmówcy ujęli, że muzyka elektroniczna daje możliwość takiej unifikacji, spotkania się ludzi różnych kultur, a jednocześnie rozumienia tej samej muzyki w różny sposób. Muzyka elektroniczna daje możliwość różnych interpretacji tej samej muzyki. Ona nie mówi, że tak mam to rozumieć. Daje pewne poczucie wolności, pewną odskocznię od identyfikacji. Każdy może mieć swoją własną identyfikację, każdy może być inny i każdy może inaczej tą muzykę zrozumieć. Jest jeden wspólny mianownik, dlatego właśnie się zastanawiałam cały czas podczas tej rozmowy, czy jest coś takiego jak polska scena techno, holenderska scena techno. To się tak bardzo miesza. Ja bym bardziej powiedziała, że jest jedna scena techno, gdyż te dźwięki, ci artyści się tak mieszają, jest taka dowolność teraz, dostęp do tej muzyki, że ciężko mi jest tak naprawdę zidentyfikować. Oczywiście jest to 30 lat polskiej sceny techno, ale bardziej tego, co się wydarzyło na tym rynku. Ja to tak odbieram. A co będzie za 50 lat?
30. Myślę, że
za 30 lat. Czyli 30. Mamy 30. Aha, 20. Bo tu mamy już 30, to jeszcze 20. Co będzie? Myślę, że będzie ten sam kierunek. Pewnie będzie więcej odłamów, ale baza i jakby podstawa będzie ta sama, będzie dawała tym ludziom, którzy będą chcieli usłyszeć coś nowego, bo na tym właśnie polega muzyka elektroniczna, że można w niej zawsze usłyszeć coś nowego. Ludzie idą po to, żeby przeżyć nowe doświadczenia słuchowe, doznać innych przeżyć, prawda, i tańczyć. I tańczyć i wyrażać siebie, tak jak sobie to wymarzyli do danej muzyki.
Dziękuję, Iwona. Jeszcze króciutko, Norbert Bożym właśnie a propos tej futurologii. Minuta została. Jak to wyobrażasz sobie w 2050?
To, że demokratyzacja, która nastąpiła, jeśli chodzi o produkcję, czyli to, że na początku były studia nagraniowe w latach 70., w latach 80., hardware'owy sprzęt, który był ogólnodostępny, później programy DAW i cały software, który sprawił, że nagle nastąpił wysyp producentów, każdy mógł tworzyć muzykę. Z jednej strony to fajnie, z drugiej strony nastąpił zalew mnóstwa nagrań, które bezwartościowych nagrań. Myślę, że nastąpi, że tak się rozwinie sprzęt, że, tego, że muzyki elektronicznej będzie tak dużo i powstaną, tak jak powiedziała Iwona, powstanie mnóstwo różnych odłamów i podgatunków jeszcze. Dodam. Także myślę, że technologia tu będzie miała ogromny wpływ, a jak będzie wyglądała scena, trudno to powiedzieć. Nie wiem.
Po prostu ją obserwujmy. Norbert Bożym Bert. Teraz się wypowiedział wcześniej Łukasz Krajewski, Radek Tereszczuk. To są redaktorzy tej książki 30 lat polskiej sceny techno. Poza tym Iwona Korzybska z Instytutu i Jędrzej Dądziło z Up to Date Festival i FOMO Klubu. Bardzo wam dziękuję.
Dziękuję bardzo.
My również dziękujemy.
Zaglądajmy koniecznie do tej książki, bo to też jest nie tylko opowieść o muzyce, o tych wszystkich zajawkach, o tym, jak to się rozwijało, ale to też jest w gruncie rzeczy opowieść o miejscu, w którym żyjemy, o Polsce.